Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Witam Państwa.
Prawie 8 miliardów złotych na inwestycje planuje wydać w tym roku PKN Orlen. Na co najwięcej?
Oczywiście idziemy zgodnie z naszym planem, panie redaktorze. To jest wiele kierunków, które rozwijamy, ponieważ no, to jest czas do inwestowania. Orlen w przeciągu 4 lat zarobił 23 miliardy złotych netto i to jest pora, byśmy inwestowali. Inwestowali w Orlen, ale to jest inwestowanie w polską gospodarkę. I to są inwestycje w zakresie petrochemicznym. No, przecież bardzo mocno idziemy w rozwój petrochemii. To są inwestycje, unowocześnienie również rafinerii, instalacje hydrokrackingu, izbreakingu pogłębionego, to są instalacje pogłębionego przerobu ropy, byśmy bardziej produkowali bardziej marżowe produkty. To są inwestycje w rozbudowę nawozów. Już rozbudowujemy nawozy. To jest inwestycje, są również i związane generalnie z biododatkami. No przecież musimy spełnić ten narodowy cel wskaźnikowy i musimy bardzo mocno iść w produkcję biododatków do paliw, bo przy okazji będziemy rozwijać nasze polskie rolnictwo i to są inwestycje, ale to jeszcze również do tego będą dochodzić akwizycje.
To poza tym budżetem.
Tym oczywiście budżetem. Plan jest bardzo ambitny, ale to są środki, które pójdą w rozwój. W ślad za tym będzie również rozwijać się polska gospodarka.
Właśnie, panie prezesie, eksperci twierdzą, że ten plan inwestycyjny jest bardzo ambitny. Czy na wszystko wystarczy pieniędzy, a może na co nie wystarczy, na co by pan chciał wydać więcej?
Powiem panu szczerze, no tu musielibyśmy rozpocząć dłuższą dyskusję. To jest kwestia, proszę zobaczyć na nasz akcjonariat. To jest akcjonariat, a głównie funduszy, które są nastawione na politykę dywidendową. W związku z tym zawsze jak zapowiadamy inwestycje, to jest taki strach, że polityki dywidendowej nie będzie. Ale chcę podkreślić, że ja zawsze jestem zwolennikiem polityki dywidendowej i uważam, oczywiście my tylko rekomendujemy, uważam, że zawsze powinniśmy iść w tą politykę dywidendową. Dywidendową, więc to jest taki strach. Natomiast uważam, że jeżeli się zarabia, trzeba inwestować, ponieważ no, nie możemy nie inwestować, bo nie możemy na firmy patrzeć z perspektywy jednego roku, dwóch lat czy pięciu lat. My musimy patrzeć z perspektywy 20-30 lat. I nawet gdy giełda pokazuje, że generalnie jest inaczej, że kurs akcji leci, no bo bardziej wymagano by prowadzenia tej polityki dywidendowej coraz większej, to my musimy mimo wszystko inwestować, ponieważ za 20 lat być może będą inne alternatywne paliwa i niekoniecznie przerób ropy pod kątem paliw. Załóżmy, być może będzie wodór, energia, zresztą my też już się przygotowujemy, bo te inwestycje to między innymi budowę instalacji wodorowej w Orlen Południe, ale i również bardzo mocno rozbudowujemy ten pion energetyczny.
Orlen stawia na ekspansję zagraniczną. Wasze stacje są w Niemczech, Czechach, na Litwie, Słowacji. Jakie są z tego korzyści i czy macie na celowniku jeszcze inne państwa?
Ale oczywiście zawsze Orlen ma na celowniku. Orlen jest żywą firmą, która się musi dynamicznie rozwijać i która zawsze musi myśleć o akwizycjach. Więc jak ktoś się mnie pyta, czy mam w planie akwizycję, to zawsze mamy w planie akwizycję.
Natomiast
jeżeli chodzi o stacje poza granicami kraju, oczywiście tak, mamy stacje, mamy firmy poza granicami kraju, przecież mamy Unipetrol, to jest jedna z największych firm w Czechach. To są dwie rafinerie, to jest sieć stacji pod marką benzyna. Teraz właśnie tam robimy co-branding, że oczywiście będzie dwunazwa na tych stacjach, będzie grupa Orlen benzyna, to jest i też je bardzo mocno unowocześniamy. Robimy te inwestycje, standaryzujemy, żeby tak samo wyglądały jak stacje Orlenu w Polsce, bo to są jedne z najlepszych stacji w Europie. Tak samo mamy stacje w Niemczech pod marką Star, tam też bardzo mocno idziemy w rozwój tych stacji, modernizację tych stacji, standaryzowanie tych stacji, tam też oczywiście idziemy w branding, ale również kierunek krajów nadbałtyckich. To są Morzejki, to jest rafineria, którą cały czas unowocześniamy i tam rozwijamy tak zwaną małą petrochemię i również tam rozwijamy sieć stacji. Więc także Orlen jest bardzo mocno nie tylko obecny w Polsce, ale Orlen bardzo mocno jest obecny w regionie i tu pragnę podkreślić, że przychód Orlenu to jest 60% poza rynku polskiego. W związku z tym ten przychód Orlenu z innych rynków jest bardzo duży. Jesteśmy na 6 kontynentach i w 100 krajach. Prowadzimy generalnie współpracę. Tu głównie to jest współpraca handlowa.
Przejdźmy do regionu. Niedawno ruszyły zapisy na sprzedaż akcji energii. To odpowiedź na wezwanie PKN Orlen. Co dla Orlenu oznacza decyzja o ogłoszeniu wezwania na akcję energii i po co właściwie Orlenowi Energa?
To jest nawzajem korzyść, nie tylko korzyść. Tu tak naprawdę są trzy strony, które na tym korzystają. Korzyść ma Orlen, korzyść ma tak naprawdę Energa, korzyść ma Skarb Państwa, jeszcze czwarta strona, która jest jedna z najważniejszych. Korzyść ma ta strona społeczna oraz korzyść ma tutaj Pomorze z tego tytułu. Przecież jak mówimy o miliardach inwestycjach, to po to nam Energa, żebyśmy w nią inwestowali. I tak jest ze wszystkimi spółkami, które kupujemy. Przecież swego czasu Orlen kupił Anwil Wrocławek i przecież w niego inwestuje. Teraz tam idzie inwestycja na koło 1,5 miliarda złotych w nowoczesne nawozy. Po to nam Energa, żebyśmy w nią inwestowali. No, Skarb Państwa nie ma takiej możliwości inwestycyjnej w spółkach, ale my też jesteśmy spółką, która jest pod nadzorem Skarbu Państwa. W związku z tym mamy inne możliwości inwestowania w tą firmę. Przecież my mamy w swojej strategii źródła niskoemisyjne i zeroemisyjne. Mamy budować offshore między tak naprawdę Słupskiem a Łebą, farmę na Bałtyku. W związku z tym zapinamy się inwestycje tutaj na Pomorzu, a z drugiej strony też będziemy bilansować produkcję energii z tą energią, którą on sprzedaje Energa. Przecież my mamy aktywa kogeneracyjne, w związku z tym my możemy przesuwać tę energię. My nie musimy jej dać na rynek i z rynku generalnie ją pobierać, tylko możemy bezpośrednio w tym zakresie, więc tu jest takie bilansowanie. To połączenie będzie komplementarne. My mamy bardzo duże doświadczenie w handlu detalicznym, więc tu też możemy pewne usługi wspólnie pakietować, więc tak naprawdę jest to z wielką korzyścią podkreślam, dla samej energii. Energia dostanie dodatkowe możliwości, by inwestować. No ja już powiem Państwu, te inwestycje są duże, no choćby nawet generalnie inwestycje związane z gazówkami. Energa posiada dwa miejsca, Grudziądz i Gdańsk, na budowę gazówek, natomiast nie ma na to tak naprawdę kapitału. My ten kapitał posiadamy, więc możemy zdecydowanie bardziej zdynamizować rozwój energii. I jeszcze podkreślę jedno. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Wszyscy chcemy dłużej automatycznie przez to żyć. Więc Energa ma największe aktywa tej energii zielonej. A dziś rozbudowa aktywów energii zielonej kosztuje. Dziś źródła niskoemisyjne, czy też źródła zeroemisyjne, to są miliardy. Bo pragnę zaznaczyć, że taka budowa farmy na Bałtyku około 1300 megawatów, to jest około 12 miliardów złotych. To proszę zobaczyć, jaką trzeba mieć siłę finansową, by taką inwestycję zrealizować. Energa teraz sama w sobie nie ma tej siły finansowej. W związku z tym to na pewno zdecydowanie opłaci się i Energze, i państwu, i Pomorzu.
Właśnie, mówi pan o 12 miliardach złotych, to trzy budżety miasta Gdańska. I teraz chciałem pana prezesa zapytać o jedną rzecz, bo w grudniu ubiegłego roku Aleksandra Dulkiewicz apelowała do premiera Morawieckiego, żeby powstrzymał to przyjęcie. Pan skierował do pani Aleksandry Dulkiewicz list. Czy jest odpowiedź na list? Czy będzie to spotkanie? Jak pan będzie przekonywał panią prezydent Dulkiewicz między innymi i marszałka Struka, marszałka województwa pomorskiego, że to jest z korzyścią dla strony społecznej, tak jak pan przed chwilą powiedział?
Ja mogę tylko parę słów powiedzieć. Oczywiście pani prezydent przyjęła zaproszenie i niebawem skorzysta z tego zaproszenia. A pan marszałek również, ale to jeszcze zastanowimy się, jaka będzie forma spotkania. Natomiast no, ja tu oczywiście nie rozumiem tego, bo jeżeli chodzi o samorząd, samorząd powinien zabiegać o inwestorów przede wszystkim. O inwestorów, którzy mogą zainwestować miliardy, o inwestorów, którzy będą inwestować w firmę. Przecież nikt tej firmy z Pomorza nie weźmie. Ta firma będzie tu w Gdańsku i tylko będzie miała dodatkowy kapitał, by się rozwijać. Oczywiście, jak będzie dodatkowy kapitał do rozwoju, dlatego wymieniłem, że Orlen zarobił 23 miliardy złotych. To przecież powinniśmy inwestować w Polsce. Jesteśmy polską firmą, to gdzie mamy inwestować te miliardy? Poza granicami kraju. Powinniśmy inwestować w Polsce. Tak naprawdę my jesteśmy firmą, która ma nadzór Skarbu Państwa. To nie jest tak, że przychodzi jakaś obca firma, nie wiadomo z jakim kapitałem i przejmuje Energę. My jesteśmy spółką pod nadzorem, tak samo jak Energa, również i Skarbem Państwa. Co prawda pakiet mamy mniejszościowy, ale statut daje rolę dominującą tak naprawdę Skarbowi Państwa, bo tylko Skarb Państwa ma powyżej 10% głosów na walnym. W związku z tym jest w pełni zabezpieczone Orlen przed jakimkolwiek przejęciem. W związku z tym ja chciałbym rozmawiać na temat właśnie inwestycji, na temat rozwoju i to powinno być tylko i wyłącznie z korzyścią tu dla Gdańska, tu dla Pomorza, bo to co podkreślam, gdziekolwiek Orlen przejął firmy, wszędzie w te firmy inwestował. Jeszcze są inne wątki. No ja wolałbym, my żyjemy w wolnym kraju, mamy akcjonariat, właścicielem energii nie jest miasto Gdańsk, tylko są akcjonariusze i każdy ma prawo zgodnie z prawem zrobić wezwanie i każdy ma prawo albo się na nie wstawić, albo się na nie nie wstawić. Więc nie możemy tu łamać podstawowych zasad i apelować, robić konferencje, bo jeżeli ktoś chce sprzedać komuś dom, to nie idzie do prezydenta miasta i nie pyta się go o zgodę, czy on może go sprzedać. Więc tak naprawdę firma Gdańsk jest tak naprawdę własnością akcjonariuszy, między innymi i Skarbu Państwa i to oni będą podejmować decyzję, czy ją sprzedadzą, a my będziemy podejmować decyzję, czy ją kupimy i za ile ją tak naprawdę kupimy. Ale jeszcze raz podkreślam, ja bym chciał rozmawiać w sposób nie robienia jakiejś hucpy, walki, czy wykorzystania nawet gospodarki, walkę polityczną, ale chciałbym generalnie rozmawiać merytorycznie w tym zakresie, bo nam jest energia potrzebna do tego, by inwestować. I jeszcze może historię wspomnę w tym mieście. Dziwię się zawsze, że jeżeli był sprzedawany GPEC strony niemieckiej, to nie było jakichś protestów i to sprzedawało tak naprawdę miasto Gdańsk, czy też inne aktywa ciepłownicze, załóżmy stronie francuskiej. Wtedy nie było jakichś mocnych protestów, czy też słowa, że Lotos nawet może być oddany generalnie, nawet może być sprzedany Rosjanom. Stronie rosyjskiej, Rosjanom w momencie, kiedy były premier Donald Tusk te słowa powiedział. Jakoś nie było protestu, a tu polska firma, która jest nadzorowana przez Skarb Państwa, chce kupić polską firmę i robi się wielki i szum i wielkie protesty w tym zakresie. Ja uważam, że samorządowiec powinien zabiegać o proces inwestycyjny. I właśnie, i tu jeszcze, tu muszę się dłużej rozwinąć, przejdę do historii. Tu w Gdańsku była taka moda, że dopiero wtedy ruszano się za firmę, jak już praktycznie była bankrutem. Nie można wtedy reformować firm, jak są bankrutami. Firmy trzeba reformować wtedy i wtedy je łączyć, jak mają dobrą kondycję finansową. I zapewniam Państwa, że energia sama w sobie nie ma możliwości mocnych inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwarzania. Nie ma takich możliwości finansowych. My takie możliwości mamy i będziemy poprzez grupę Energa inwestować, co będzie z korzyścią. Również tu dla Pomorza, dla mieszkańców i dla pracowników tej grupy.
I rozumiem, takich argumentów pan użyje.
Ale oczywiście to są argumenty, które zdecydowanie rozwinę jeszcze bardziej.
Przejdźmy do grupy Lotos. Na jakim etapie są rozmowy z Komisją Europejską i czy w 2020 ta konsolidacja zostanie zakończona?
Panie redaktorze, to jest tak. To są rozmowy, to jest kuchnia rozmów. Mógłbym tu bardzo dużo na ten temat rozmawiać i czasami szybciej się opłaca się
kuchnia
szybciej.
Kuchnia jest najciekawsza.
No, dokładnie, ale nie o całej mogę powiedzieć. Czasami opłaci się szybciej generalnie negocjować, a czasami wolniej. I dawno moglibyśmy tej fuzji dokonać, tylko to są warunki zaradcze. A warunki zaradcze muszą się tak naprawdę, które musimy dać, muszą się opłacać. Przede wszystkim nam jako kupującemu muszą się opłacać również sprzedającemu. Pragnę zaznaczyć, że mamy po jednej i drugiej stronie tak naprawdę właściciela, czyli dominującego właściciela, jakim jest Skarb Państwa i muszą się opłacić. Po trzecie, to są spółki strategiczne. One muszą również gwarantować bezpieczeństwo naszego państwa. W związku z tym te negocjacje zawsze będą, a komisja zawsze chce w tych warunkach zaradczych zdecydowanie więcej. W związku z tym te rozmowy są dłuższe, ponieważ no, my musimy bardzo mocno tu negocjować, by spełnić i biznes, i bezpieczeństwo, i opłacalność przede wszystkim tej transakcji. Uważam, że decyzja na pewno, tu już generalnie jesteśmy tak mocno zaawansowani, bo to już jest naprawdę bardzo mocne zaawansowanie. W przypadku drugiej fazy te terminy biegną, chociaż jest ta procedura stop the clock, więc my jeszcze przygotujemy następną partię materiałów. Ta proces będzie w każdej chwili odblokowany. W związku z tym na pewno ta decyzja zapadnie w pierwszym półroczu. Tu już sądzę, że nie ma od tej decyzji odwrotu, ponieważ jesteśmy już w tej fazie tak naprawdę ostatecznej, która zbliża nas do decyzji.
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że po fuzji z PKN Orlen nie będzie planów zmiany siedziby grupy Lotos, nie nastąpi z tego powodu redukcja zatrudnienia w grupie. Rozumiem, że pan premier Sasin wyraża również pana ocenę sytuacji.
Pan premier Sasin, oczywiście 100% się zgadzam, często na ten temat rozmawiamy. Panu premierowi Sasinowi bardzo mocno zależy na tej stronie społecznej, ale również mi też zależy na tej stronie społecznej. Bo taki proces trzeba tylko i wyłącznie robić przy zgodzie strony społecznej. I podkreślam szczerze, i tu też muszę się trochę rozwinąć, że nam w żadnym wypadku tu w tych wszystkich scenariach nie uwzględniamy jakiejkolwiek redukcji. Tak naprawdę tą wartością, która ma spowodować pewną optymalizację, nie jest czynnik ludzki. Dzisiaj wręcz brakuje ludzi do pracy i mówienie, że tu na tym ucierpią pracownicy, jest po prostu niepoważne. Pracownicy ucierpią, jak tego nie zrobimy. Bo takie firmy jak Lotos za 10-15 lat będą mieć wielkie problemy. Z jednej prostej przyczyny, że dziś buduje się takie firmy, gdzie się robi spółki multienergetyczne. Dziś nie zarobi się na jednym filarze biznesu tak naprawdę. Dziś trzeba mieć wiele filarów biznesu, widzimy w koło. Pamiętamy problemy grupy Lotos kilkanaście lat temu. W związku z tym ten proces jest konieczny, by tą firmę zdecydowanie zbudować. A powiem państwu jeszcze jedną rzecz. No, nie możemy w ten sposób się zachowywać, ponieważ na tym bardzo mocno tracimy. Tak naprawdę spółki, które są pod nadzorem, to co powiedziałem, gdzie tak naprawdę Skarb Państwa ma tą rolę decydującą, proszę sobie wyobrazić, czyli tak naprawdę jest jeden właściciel i co? I te spółki są zarządzane tak, że każdy sobie kupuje ropę osobno, każdy sobie gaz kupuje osobno, każdy sobie inne rzeczy kupuje osobno. To proszę zobaczyć, jak jesteśmy rozgrywani. Gdzie jest tu ta skala, gdzie jest tu ten wolumen, który może być naprawdę bardzo silną kartą na negocjacje. I niektórzy mówią, a to będzie z niekorzyścią dla klientów. Wręcz na odwrotnie, podkreślam, szanowni państwo, czym więcej będziemy kupować ropy i będzie to robił jeden podmiot, to tym bardziej będzie to korzystne, z korzyścią dla naszych klientów, bo to nasi, przez to będziemy ropę kupować taniej i przez to te ceny na stacjach będą bardziej zdecydowanie stabilne. W związku z tym my nie jesteśmy zwolennikami podnoszenia cen, bo my wtedy studzimy gospodarkę, a jeżeli się studzi gospodarkę, to również docelowo Orlen ma kiepskie wyniki, ponieważ Orlen jest zapięty z polską gospodarką, bo to jest firma, która naprawdę ma bardzo duże rozmiary.
Panie prezesie, Robert Kubica w Alfa Romeo Racing Orlen, czy to ostatnie słowo Orlenu i Roberta Kubicy i czy będziemy mieli Verwest Street Racing na ulicach Gdyni w tym roku?
Oczywiście na odnosie werwy zastanawiamy się. Tamta werwa pobiła rekordy popularności. Przeszło około 250 tysięcy ludzi w ciągu 2 dni, więc chcielibyśmy to utrzymać. Robert Kubica, a dalej będziemy inwestować w Roberta Kubicę, bo Robert Kubica to nie tylko symbol sportu, ale to Robert Kubica to symbol takiej walki, można powiedzieć, i to jest postać do filmu tak naprawdę, która jest szanowana w całym świecie sportu. I ta inwestycja się nam opłaci. I pragnę zaznaczyć, że sam ekwiwalent, jeżeli chodzi o kramowy, wyniósł ponad 100 milionów złotych. Ja już nie wspomnę zyski w detalu i inne rzeczy. Ten biznes bardzo dobrze się spina. Ale proszę zobaczyć, jak budujemy naszą rozpoznawalność. Przecież teraz jesteśmy tytularnym sponsorem i klub nazywa się Alfa Romeo Racing Orlen. I proszę zobaczyć, bolid będzie biało-czerwony, będzie w naszych barwach narodowych, a przed telewizorami Formuły 1 ogląda 2 miliardy ludzi. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest promocja firmy, jaka to jest promocja ojczyzny. Ale my w ogóle jako Orlen bardzo mocno inwestujemy w sport, bo pragnę podkreślić, że 100% zwiększyliśmy finansowanie w sport. Proszę zobaczyć, czy siatkówka, czy lekkoatletyka, czy też żużel, czy też wiele, wiele dyscyplin, gdzie bym tu mógł wymieniać, Orlen finansuje. I wszędzie widzimy logo Orlenu, wszędzie widzimy nasze barwy narodowe, które promują nasz wspaniały kraj.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu.